zgodzie z naturą. W Polskim Radiu Białystok.
Wiele osób bardzo lubi wypoczywać w otoczeniu roślin, przyrody. Możemy pójść do parku, do lasu, ale możemy też zaprosić rośliny do naszego otoczenia. W zależności od możliwości. Można stworzyć ogród, posadzić rośliny na balkonie, w donicach, w domu. Moim gościem jest Katarzyna Simonienko, lekarz-psychiatra. Czy mogłaby Pani wytłumaczyć, w jaki sposób one na nas działają? Dlaczego tak chętnie roślinami się otaczamy?
Przede wszystkim to jest dla nas bardzo naturalny sąsiad, ponieważ myśmy wyrośli jako jeden z wielu gatunków w takiej sieci życia, wielogatunkowej, bardzo złożonej i na bardzo wielu poziomach z roślinami mamy zbudowaną relację. Od takiej najbardziej podstawowej, spożywczej. Mnóstwo witamin, mikroelementów czerpiemy z tego, co rośnie w ogrodzie, nasi przodkowie, z tego, co znaleźli gdzieś tam na stepie, na sawannie, w lesie. Potem czerpali też stamtąd zdrowie, no bo przecież leki roślinne, cała medycyna herbalistyczna, no to właśnie opiera się na naszej relacji z roślinami. Ale jeszcze oprócz tego, one mają bardzo dużo różnych innych wpływów na nasze zdrowie. Przede wszystkim oczyszczanie powietrza, sprawianie, że mamy więcej tlenu, że nam się lepiej oddycha. To ta taka wymiennogazowa płaszczyzna. No i przechodzimy też do psychologicznych. Okazuje się, że też z ewolucyjnego punktu widzenia, środowisko, w którym jest wiele roślin, działa na nas w sposób kojący. Jest to dla nas taki sygnał, że jest bezpiecznie. Naukowcy debatują, czy nie jest to przypadkiem jakiś atawizm, dlatego że być może to jest tak, że my po prostu widząc rośliny dostajemy taki sygnał podświadomy, że będzie co zjeść, bo skoro my sobie tutaj nazbieramy czegoś, być może przyjdą jacyś roślinożercy, więc się coś tam upoluje. Jeżeli są rośliny, pewnie jest dostępność wody, więc to jest takie dla nas zielone światło, można powiedzieć, że w miejscu, w którym jesteśmy, jest dobrze. I jest jeszcze bardzo taki ciekawy nurt. On jest z jednej strony naukowy, z drugiej strony filozoficzny. To jest taki styk ewolucjonizmu z filozofią, czyli hipoteza biofilii, która mówi o tym, że bio, czyli życie, fileo, miłuje, kochamy inne gatunki, taką miłością platoniczną oczywiście, ponieważ to nam daje poczucie bycia w łączności z resztą świata, a my niestety w dzisiejszych czasach tę łączność tracimy, lubimy się odcinać, tworzymy sobie technologie, sztuczne inteligencje, jakieś takie warunki, w których zupełnie się nie kreowaliśmy jako gatunek. Jest nawet takie ciekawe porównanie, że jeżeli 200 tysięcy lat ludzkości to jest 70 lat życia człowieka, to w miastach spędziliśmy ostatnie 7 minut, więc to jest totalnie nie nasz klimat. Mamy czasy, jakie mamy. Ponad połowa już teraz populacji w miastach mieszka. No i te rośliny jednak znikają z krajobrazu, więc żebyśmy byli szczęśliwsi, spokojniejsi, żeby nam się układ nerwowy regenerował na bardzo wielu płaszczyznach, bo i ich dotykanie, i wąchanie, spożywanie tych jadalnych, i oglądanie, bo one mają strukturę fraktalną, zielony kolor, bardzo, bardzo różne interakcje z nimi powodują, że nasz układ nerwowy się koi bardzo fajnie. Więc te rośliny, których nie zjadamy, musterki, paprotki, to jest wszystko w porządku. Mamy bardzo fajny moment teraz, żeby w ogóle o rośliny zadbać, bo ogrodnictwo, ja sama codziennie śmigam po ogrodzie, bo tu sadzę jakieś drzewka, tu krzaczki, tu coś tam jeszcze działamy z mężem, więc to jest dobry czas, jeśli o tym wcześniej nie myśleliśmy, żeby takie rośliny sobie gdzieś jeszcze zafundować, jak nie w ogrodzie, to na balkonie, jak nie na balkonie, to w mieszkaniu. Nawet taką domową dżunglę możemy sobie zrobić i okazuje się, że już to projektowanie biofilne stało się nurtem, takim trendem w zasadzie w architekturze urbanistycznej, żeby dbać o dobrostan psychiczny mieszkańców dużych miast. Szpital w Singapurze jest fantastycznym przykładem, ponieważ oni mają na środku dżunglę. To może brzmieć troszeczkę dziwnie, ale jak Państwo sobie wpiszecie właśnie szpital w Singapurze, biofilny szpital, biofilna architektura, to widzimy ogromny gigant po prostu, gdzie na środku, między piętrami jest stworzona taka platforma, tam jest kawał dżungli z wodospadem i pacjenci po prostu przychodzą się regenerować, mają naturalną filtrację powietrza. Ekonomicznie rośliny też się nam opłacają, dlatego że jak mamy drzewa w okolicy, to przecież na klimatyzację wydajemy mniej. Narracja amerykańska, finansowa, ale czasami trzeba takich mocnych argumentów, żeby nam uświadomić, że bez roślin nie przetrwamy.
I też istnieje takie pojęcie hortiterapia, terapia, więc leczenie, uzdrawianie przy użyciu roślin.
Tak jest, to jest tak zwana terapia ogrodnicza, ogrodoterapia i polega na tym, że różne interakcje właśnie z roślinami wykorzystujemy, żeby ukoić nasze zszargane nerwy, poprawić odporność. Tych czynników jest bardzo dużo. Jest taka bakteria należąca do promieniowców, Mycobacterium vacce, która bytuje sobie w glebie, na liściach, przy ściółce i jak właśnie pracujemy sobie w ogrodzie, inhalujemy ją, ona wpływa na naszą immunologię i wpływa prawdopodobnie badania były, jeśli chodzi o to, na gryzoniach, na wydzielanie serotoniny i noradrenaliny, czyli tych neuroprzekaźników, których nam zaczyna brakować w zaburzeniach lękowych i depresyjnych. Natomiast z badań na ludziach już wiemy, że na przykład świetnie się sprawdza, jeżeli mamy choroby skórne z autoagresji, atopowe zapalenie skóry. Nawet były próby badań klinicznych, tylko to oczywiście nie w Polsce, przy trądzie, co mnie bardzo zaskoczyło, no bo to jest, że tak powiem, gruby kaliber, ale okazuje się, że ta bakteria ma na nas zbawienny wpływ, więc praca w ogrodzie to jest sprawa też mikrobiologiczna. Fajne badanie też znalazłam jakiś czas temu, które sprawdzało, jak po stresie szybciej się zregenerujemy. Oczywiście nikt nie był badany w tym eksperymencie w krzywdzący sposób. Po prostu grupie badanej zaproponowano, żeby zrobiła test na inteligencję na czas. No więc wiadomo, że każdy chce wypaść jak najlepiej, więc robi ten test, stara się, spina się. Nie powiedziano, że nikt nie będzie sprawdzał tych wyników, tylko chciano sprawdzić, co się będzie działo dalej, więc zaproszono połowę do przeczytania relaksującej książki w ogrodowej altance, a drugą połowę do pogrzebania się w grządkach i sprawdzenia, czy to im bardziej nie pomoże. No i okazało się, że czytanie książki pogorszyło jeszcze sprawę, dlatego że ludzie zaczęli prawdopodobnie myśleć, wracać wątkami, czy jak oni wyparli, co tam się z nimi zadziało. A jak się skupili na pracy w ogrodzie, cały stres zszedł, zeszło napięcie i okazało się to bardzo efektywną metodą. Także taka ciekawostka.
W zgodzie z naturą.
Ja z praktyki powiem jeszcze z gabinetu. Teraz jest wiosna, więc dużo moich pacjentek, pacjentów wnosi, jak sobie radzić z lękiem. To jest chyba taka największa pula pacjentów, z którymi pracuję, zaburzenia lękowe, zaburzenia depresyjne. I już w tym tygodniu bardzo dużo osób wniosło podczas wizyty, że praca w ogrodzie jest dla nich zbawienna, że to jest zmęczenie fizyczne, ale jednak pomaga im odreagować stresy, że jak mają jakieś nawet natrętne myśli, to jak się zajmą właśnie czymś tam, to te natręstwa mają mniejsze nasilenie, że aktywizują ich w procesie wychodzenia z depresji. Więc to są takie z pierwszej ręki informacje od pacjentów, które mówią, że faktycznie ten kontakt z roślinami, praca w ogrodzie, nie ponad siły, oczywiście, tylko tak na ile jesteśmy w stanie, jest dla nas bardzo dobroczynna. Pacjenci też ze szpitala w Choroszczy tutaj u nas, na oddziale psychogeriatrii, jest taki fantastyczny zakątek, zrobił nasz personel taką leśną salę i zakątek hortiterapii. I pacjenci w starszym wieku mają takie miejsce, gdzie myślę, że już to jest ten moment, że ten ogród rusza i mogą sobie rekreacyjnie w nim popracować i mówią, że to jest to, co oni wynieśli z młodości, z dzieciństwa, że oni mają dobre skojarzenia, że to ich koi. Bardzo ważnym zmysłem jest też zapach, dlatego że zapach ziemi kojarzy nam się też z nadzieją i z ukojeniem. Jakbyśmy sobie pomyśleli o takim zapachu ziemi po deszczu, o petrichorze tak zwanym, tam jest taka cząstka geosmina. I geosmina powoduje, że my dostajemy informację, że w pobliżu jest woda, że jest wilgoć. To też te bakterie, też promieniowce, te słynne. Więc dla nas to jest bardzo taki zapach przyjemny, atrakcyjny, kojący, do tego stopnia, że perfumiarze próbują go zimitować. Średnio to wychodzi. Natury się nie da w 100% podrobić, ale to jest właśnie dla nas też taka kojąca cząstka. Więc węchowo to, co spotykamy w ogrodzie. Mówi się też w hortiterapii, że ogrody dla seniorów fajnie, jeśli zawierają takie gatunki roślin, które kojarzą się z ich ogrodami młodości. Dalie na przykład jakieś, czy mieczyki, czy bratki, bo to przywołuje dobre wspomnienia. Z kolei też integracja sensoryczna, dzieciaczki na przykład spektrum autyzmu. Pamiętamy, że grządki do hortiterapii powinny być trochę wyniesione, żeby osoby na przykład na wózkach mogły bez problemu sięgnąć, żeby dzieci też dosięgały, żeby to nie było dla nich z kolei za wysoko, więc tutaj to wszystko powinno być dostosowane. I taki ogród powinien być multisensoryczny. Dużo kolorów, dużo faktur, czegoś, co można dotknąć sobie, pomacać. Te faktury też wpływają na nasz mózg i też są na to badania, że właśnie dotykanie roślin koi nasze emocje i koi nas na poziomie ciała. Ciśnienie się wyrównuje, tętno się wyrównuje, więc dużo takich korzyści. I w takich ogrodach różne grupy społeczne, różne grupy pacjentów też mogą skorzystać. Fajnie, jak są zapylacze, jak są dźwięki, jak są ptaki, krzewy przyjazne ptakom, no bo od razu mamy to tło takie dźwiękowe. I bioróżnorodność, strasznie ważny element teraz, czyli w dobie wymierania gatunków kolejnego, żebyśmy zadbali o to, żeby jednak tych zwierzaczków, tych roślin, grzybów, żeby tam było jak najwięcej. Taki ogród tętniący życiem ma szansę w bardzo wieloraki sposób na nas wpływać, więc my też będziemy z tego korzystać.
A co jeśli zapału mamy dużo, dużo chęci, staramy się, a później życie troszkę to weryfikuje, okazuje się, że nie mamy czasu, o czymś zapominamy, ogród nam marnieje, kwiaty usychają, chwasty rosną, Czy to nie powoduje frustracji i nie działa wręcz odwrotnie na nas, na naszą psychikę?
Ja myślę, że to wszystko zależy od podejścia, bo chwasty, czym jest właściwie chwast? Chwast to jest takie pojęcie rolnicze, można powiedzieć, roślina, która wchodzi na teren i z której my...
No, której nie chcemy.
To jest coś, czego nie chcemy, bo tego nie użyjemy. Z tego nie będzie nic jadalnego, z tego nie będzie efektu estetycznego, na jaki się nastawiamy, więc trzeba to wyrwać. Ale mamy z drugiej strony koncepcję dzikich ogrodów. I mój ogród, powiem szczerze, że jest na pół dziki. Jest to dla mnie też bardzo wygodne, ale jest bardzo zdrowe, ponieważ mam kępę ogromną pokrzyw, którą uwielbiam. Pokrzywa jest bardzo zdrowa, dobrze działa na żelazo, na włosy. Jeżeli zrobimy z niej naturalny nawóz, wystarczy ją zalać wodą, ona tam troszeczkę w tym wiadrze sobie popracuje, podlać tym na przykład róże. Mszyce nie wchodzą aż tak, więc rośliny się stają odporniejsze. Więc mam właśnie takie pokrzywy na przykład. Samosiejki bluszczyka kurdybanka, który pięknie kwitnie, teraz super się nadaje na surowo, nawet do sałatek. Takie ogromne kępy trawy. W tych kępach trawy się chronią owady. Ten ogród trochę żyje własnym życiem. I są takie miejsca, które są uporządkowane. To jest jakaś tam grządka, to jest jakaś tam wyspa krzewów, a są miejsca, które żyją swoim życiem. I jeśli nam się w ogóle to nie udaje, albo nam się taki ogród nie podoba, chociaż ja bym bardzo zachęcała, żeby jednak pozwolić tym mniszkom żółtym, tak zwanym mleczom, potoczna nazwa, kwitnąć. Z tego można robić też syropy bardzo dobre. Więc żeby to używać i się z tym zaprzyjaźnić. Jeśli nie, no to mamy kwiaty domowe. Nie wszystkie wymagają bardzo troskliwej opieki. Część jest taka odporniejsza. Natomiast żebyśmy też nie brnęli w tujozę i trawnikozę, bo to jest naprawdę teraz taki trend. Mówi się o czterech jeźdźcach urbanistycznej apokalipsy, że to jest między innymi kostkoza, bo mamy kostkę brukową, betonoza, tujoza i pasteloza, bo pastelowe domki, to z tym się spotkałam. No i ta tujoza wygląda tak, że my wszystko musimy mieć pod linijkę. Moim zdaniem to jest z jednej strony z wygodnictwa, z drugiej strony lękowe. Naturę trzeba ujarzmić, bo nie wiadomo, czym są chwasty, co tam siedzi w tej trawie, może jakaś pszczoła, może coś tam, więc trawnik na 3 mm, tuje w szpalerek, nic tam się nie zachowa, no może trochę ptaków, ale też nie będą miały co jeść, nieważne, ale jest elegancko. Bardzo się od tego już odchodzi. W Wielkiej Brytanii, która jest krajem bardzo ogrodniczym, był taki moment, że te trawniki promowano, już dawno się tego nie robi. Ja w ogóle odsyłam też do różnych publikacji, też internetowych, profesora Łukasza Łuczaja, który jest ekspertem, jeśli chodzi o dzikie rośliny, i on nam tłumaczy, dlaczego ten trawnik niekoniecznie. Natomiast tutaj w Białymstoku robiliśmy badania z Uniwersytetem w Białymstoku, z Wydziałem Biologii, też ze studentami, i sprawdzaliśmy, jaki rodzaj roślinności, łąk kwietnych akurat, wpływa na nas najlepiej, który nam się najbardziej podoba, na których obszarach najlepiej się czujemy. Trawnik absolutnie, absolutnie. On się ani dobrze nie kojarzył, ani nie relaksował, ani nie wpływał na to, że my się robiliśmy bardziej radośni. I jak porównaliśmy to do zachodnich badań, no to te wyniki się pokryły.
W zgodzie z naturą.
A czy są osoby, które mogą nie lubić roślin? Nie na każdego to może działać. Może to jest nie dla każdego.
Może być, że nie lubimy roślin. Czy nie na każdego działa, to już jest bardziej kwestia biochemii niż wiary. I tutaj u mnie bardziej szkiełko i oko niż serce w tym momencie się otwiera, dlatego że na biochemię my nie mamy wpływu. Jeżeli rośliny, na przykład drzewa, które mamy w ogrodzie, wydzielają fitoncydy, monoterpeny, które my inhalujemy, to nasza odporność się będzie poprawiać. Czy nam się to podoba, czy się nie podoba, bo my w ogóle się nad tym nie zastanawiamy. Po prostu to wchodzi do organizmu i tyle. Jak jemy czosnek, allicyna będzie działać. Czy w nią wierzymy, czy nie wierzymy, nie jest to kwestia przekonania, tylko kwestia biologii. Natomiast może być tak, że nas rośliny w jakiś sposób odstręczają od siebie. I jest zjawisko biofobii, czyli takiego lęku przed tym, co naturalne, z różnych przyczyn, że to jest coś, co nam się kojarzy z dzikością, z jakąś nieokiełznaną sferą, z czymś, co, nie wiem, być może było niebezpieczne dla naszych przodków, bo ktoś, nie wiem, się zatruł jakąś rośliną. Możemy mieć małe dzieci i nie znać roślin i się bać, że coś, co posadzimy w ogrodzie, będzie trujące. Więc tych przekonań jest dużo. Ja bym się przyjrzała z psychologicznego punktu widzenia, dlaczego? Dlaczego ich nie lubimy? Kiedy to się zaczęło? Skąd to wynika? Bo to nie sprzyja nam. To nie jest coś, co warto mieć, z czym warto iść przez życie, bo to nie będzie nas wspierać, ale warto się nad tym zastanowić, na pewno nie robić nic na siłę. Więc osoby, która roślin nie lubi, nie sadzamy na siłę, na łące, wdychaj, zwłaszcza, że jeszcze przecież są alergie na pyłki i to jest kolejny temat i są kleszcze na łąkach i to jest jeszcze jeden temat. Więc to wszystko w komforcie, w dobrostanie, rozsądnie, ale też, żeby się nie zawzinać w jakiejś ścieżce i dać sobie szansę być może coś zmienić.
Czyli nasze nastawienie, to o czym Pani mówiła, jest najistotniejsze i też może takie próbowanie, co nam odpowiada najbardziej, gdzie się najlepiej czujemy i podążanie tą ścieżką, która najlepiej na nas wpływa.
Dokładnie tak. Są pasjonaci storczyków, są pasjonaci paproci, są pasjonatki rabatek kwiatowych, są pasjonatki rabatek takich warzywnych typowych. Jak ja sobie przypomnę ogród 4 pokoleń kobiet w mojej rodzinie, to każda kobieta, która trzymała dany ogród, miała zupełnie inny charakter i ten ogród z nią rezonował. Moja prababcia uwielbiała folklor. To była osoba, która chodziła w chustach kwiecistych, która lubiła się spotykać z sąsiadkami, które wyplatały koszyki, więc to był taki folklor po prostu klasyczny polskiej wsi mazowieckiej i jej ogród tętnił kolorami. Tam były dalie, były róże, były rabatki w różnym kształcie, szafirki, jakieś tam stokrotki, coś tam jeszcze. I on miał pełnić funkcję estetyczną. Babcia, czyli córka tej prababci, z kolei była bardzo osobą pracowitą, skromną, skupioną na efekcie swojej pracy, a nie na tym, żeby to wyglądało. Miało być schludnie, odżywczo, smacznie, więc przede wszystkim warzywka. I ja pamiętam, jak byłam mała z tą babcią, zakładałyśmy grządki, siałyśmy marcheweczki, pietruszeczki, buraczki, kapusty. Ja wiedziałam, jak pachnie każda rozgniatana stonka czy gąsienica, bielinka, kapustnika, bo przecież to były szkodniki. Więc to był ogród, który nas żywił i to było to. Moja mama, czyli córka tej babci, mówiła, że ryć w glebie nie lubi, natomiast uwielbia przyrodę, więc jej ogród to jest ogród ptasi. Tam są krzewy, które mają różnego rodzaju owoce. Tam są krzewy, które pięknie wyglądają, są magnolie, w których się kryją ptaki. Moja mama jest fotografką przyrody, która uwielbia też ptaki podglądać. Ale nie tylko ptaki, bo tam ma i gryzonie, i jeże, i jakieś różne inne stworzenia, owady, motyle. I ten ogród jest pod te zwierzęta robiony. Tam są poidła, tam są miejsca, w których te zwierzęta się żywią i to jest ogród przyrodniczki. Niezbyt odżywia rodzinę, mamy inne źródła czerpania roślin jadalnych.
Odżywia ducha.
Odżywia ducha, tak jest, i potrzeby psychiczne. No fakt, że mama jest psychologiem i ta sfera jest dla niej ważna z punktu widzenia i zawodowego, ale też i prywatnego, no to wpływa na to, że ten ogród z nią rezonuje i jest właśnie taki biofilny, można powiedzieć, taki bioróżnorodny, bardzo piękny, bardzo kojący. No i mój ogród, dzikusa trochę i trochę naukowca, to jest ogród zielarsko-dziki. No, mam taki element gdzieś tam romantyczny, schowany głęboko na dnie, więc zakątek romantyczny też jest, są ozdobne kamienie, będą tam paprocie, rosły jakiś strumyczek, ale tak w kącie bardziej. A przede wszystkim są właśnie zioła, krzewy, też biofilia, też dla ptaków, też dla owadów, chaszcze, trawnik, mniszki, pokrzywa i to wszystko jakoś tam ze sobą współgra, a z przodu jest niestety wydeptane, bo tam jest 6 psów, więc ten ogród też jest taki na partycje trochę podzielony, no ale rezonuje.
Czyli każdy musi odnaleźć coś dla siebie.
Swój charakter, to, żeby mu tam było komfortowo, żeby z tymi roślinami przede wszystkim nawiązać dobrą relację, bo jak zobaczymy, że to jest nie tylko coś, czego my używamy, ale też element biosfery, z którym my współistniejemy, czyli nie antropocentrycznie, ja człowiek i reszty używam, tylko jesteśmy sąsiadami i wchodzimy we wzajemne relacje, opiekujemy się sobą nawzajem, jest zupełnie inna satysfakcja. Ja pamiętam też stare ogrodnicze porady cioć ze wsi, które mówiły, że z roślinkami trzeba rozmawiać, że trzeba do nich ładnie mówić, uśmiechać się. I badania, które czytałam, że rośliny też reagują w jakiś sposób na cierpienie innych roślin, które się dzieje w ich pobliżu, że one są w stanie wyczuć. No fakt, że wiemy, że rośliny się komunikują. Komunikują się biochemicznie, komunikują się fitoncydami, więc na przykład akacje się mogą ostrzegać, że idzie żyrafa i trzeba już się zrobić gorzko, więc wiemy, że rośliny to nie jest taka rzecz, która rośnie, tylko że one tworzą też społeczności, dbają o siebie nawzajem. I jakbyśmy tak na to popatrzyli z tej perspektywy, że to są organizmy w jakiś sposób zupełnie odmienne niż my, ale w jakiś sposób świadome, bo one mają też swoje zmysły. Odpowiedniki wzroku, bo są światłoczułe, odpowiedniki słuchu, bo korzenie stożki wzrostu reagują na drgania, odpowiedniki naszej skóry, ponieważ reagują na dotyk, że w jakiś sposób to wszystko przetwarzają, że przekazują te informacje, to się okaże, że wcale nie jesteśmy tak daleko od siebie. Nasze geny też są w jakiś sposób zbieżne, bo wyszliśmy ze wspólnego pnia ewolucji, więc jeżeli potraktujemy je jako naszych sąsiadów, współlokatorów, trochę innych, ale no umówmy się, też mających prawa istot żywych, tak jak w społecznościach pierwotnych nawet przypisywano im to, że one mogą mieć swojego ducha, swoje znaczenie takie symboliczne. Ja nie mówię, żebyśmy od razu szli w jakieś nurty, które nam nie rezonują z naszą duchowością, ale żebyśmy popatrzyli na nie mniej przedmiotowo, będziemy mieć dużo więcej satysfakcji, bo też na większej ilości płaszczyzn będziemy się w stanie zaangażować i może tą pasję ogrodniczą troszkę łyknąć, więc to jest fajna rzecz.
zgodzie z naturą. W Polskim Radiu Białystok.